środku dnia.
Tak, w środku plus kwadrans i 35 sekund. Wspomniałem kilka minut temu, że uczy się człowiek całe życie i dzisiaj też spróbujemy się czegoś nauczyć. Jak to zawsze w naszych audycjach, my spróbujemy Państwu coś przekazać, podpowiedzieć. No i chcielibyśmy zaczerpnąć także z Państwa doświadczeń i wrażeń na ten temat, który dzisiaj poruszamy. A dzisiaj zajmiemy się właśnie nauką zwaną edukacja domowa. Edukacja domowa, a więc coś, co... Jeśli Państwo sięgną sobie do pamięci i do historii i do tego, co działo się w społecznościach, społeczeństwach, no to chyba od tego się w ogóle edukacja zaczynała, że najpierw uczono dzieci w domach i to w tych domach, które były na to stać, które w ogóle mogły czegoś nauczyć, a później dopiero rozszerzało się to dalej. Czy teraz wracamy do tego, co było kiedyś, bo historia zatoczyła koło, czy pojawiły się takie właśnie możliwości? Dlaczego rozmawiamy o edukacji domowej? No, mogę z pewnością powiedzieć, że dlatego, iż stała się bardziej popularna niż w minionych latach, chociaż zawsze ona istniała, zawsze pozwalała na to prawo, zawsze byli rodzice, którzy decydowali się uczyć swoje własne dzieci w domu, a chyba ten czas zamknięcia szkół, kiedy edukacja, którą Państwo znają i opisywali bardzo często na naszej antenie, no, była taką edukacją bez wskazywania winnych oczywiście, ale sytuacja sprawiła, że była to często edukacja trochę na niby, skłoniła rodziców do tego, żeby porozważać inne możliwości otwarcia swoim dzieciom tej drogi do zdobywania wiedzy. Tyle przydługiego może wstępu, ale warto tak nieraz spojrzeć szerzej, bo w różnych sytuacjach takie hasło edukacja domowa może się w związku z różną narracją różnie kojarzyć. Co najważniejsze, oprócz Państwa, których gościmy codziennie, mamy także gości w studio. Są to dwie panie, dwie mamy uczniów, którzy, jakby to powiedzieć, zostali w domu. Zostali w domu, ale się uczą i są w szkole. To jest taki właśnie paradoks, że dzieci wyszły ze szkoły, zostały w domu, ale dlatego są w szkole i uczą się. Może gdyby się sobie tak pożartować. Są różne szkoły, różne sytuacje, różne możliwości nauki dzieci. Pani Agnieszka Cieplik, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Anna Winiarska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Właściwie ja już Państwu mogę podpowiedzieć, że można pytać Panie o różne aspekty, które Państwa interesują, związane z edukacją domową, bo Pani już od kilku lat mają swoje dzieci w szkole domowej, w nauczaniu domowym. Korzystają też z usługi jednej, czy też ze wsparcia jednej ze szkół. Dlaczego? Może od tego zacznijmy. Dlaczego? Jak Panie doszły do tego, że dzieci trafiły do szkoły w domu, czyli zostały w domu i poszły tam do szkoły?
Tak, u nas sytuacja właściwie została wywołana przez pandemię, ponieważ ja mam dwoje dzieci w chmurze, Tosie w szóstej klasie w tej chwili.
To wyjaśnię Państwu, w chmurze...
W szkole w chmurze,
to jest
tak.
Szkoła w chmurze, jedna z tych szkół, instytucji, które wspierają rodziców, pomagają im uczyć dzieci w edukacji domowej.
Tak, zaraz powiem, dlaczego akurat tę szkołę wybraliśmy, natomiast mam dwoje dzieci, jest to córka w szóstej klasie i w tej chwili syn w pierwszej klasie liceum. Zdecydowaliśmy się na edukację domową 2 lata temu, czyli to jest tak naprawdę ten drugi rok nauki. Bardzo sobie chwalimy, a ta decyzja tak naprawdę związała się głównie z sytuacją pandemiczną, no i sytuacjami takimi, które zdarzają się coraz częściej w polskiej szkole, również z takimi nieprzyjemnymi doświadczeniami, które dzieci od swoich rówieśników niestety doświadczyły.
Czyli potrzeba Pani dwie kwestie. Jedna to właściwie troszeczkę niemoc w tej sytuacji, w której, jak mówię, nie szukajmy tutaj winnych, sytuacja sprawiła, że ta szkoła, nauczanie często było takim nauczaniem troszeczkę na niby, albo bardzo na niby, w zależności od tego, jak i gdzie to się organizowało. W każdym razie było bardzo trudne w tej formie szkolnej, szkoły publicznej. A druga to jest z kolei taka sytuacja dziecka w środowisku szkolnym, w szkole właśnie tej publicznej.
Tak, zgadza się. I tutaj ta sytuacja pandemiczna mimo wszystko była tą dominującą ze względu na to, że ta nauka była praktycznie fikcją. I przez pół roku tego ostatniego stanu pandemicznego podejmowaliśmy decyzję, jak tutaj ten problem rozwiązać, jak wspomóc dzieciaki.
To znaczy, zaczęli Państwo myśleć o tym, jak ułatwić im, jak sprawić, żeby one się rzeczywiście czegoś uczyły, tak?
Tak, dokładnie tak. I przeszukiwaliśmy oczywiście głównie internet, żeby znaleźć takie szkoły przyjazne edukacji domowej, czyli edukacji poza szkołą, ponieważ tak naprawdę w naszym systemie oświaty prawnie nazywa się to edukacja poza szkołą, a nie edukacja domowa.
I... Co może troszkę, no, jest z jednej strony jasne, poza szkołą tą, która działa jako publiczna szkoła prowadzona przez samorządy i tak dalej, ale przecież to jest nadal nauka i nadal szkoła.
Tak, nadal szkoła. Znaleźliśmy swoje miejsce, właśnie jest to szkoła w chmurze i pewnie o takich technicznych aspektach i wszystkich pozytywnych, ale też i tych cieniach, które czasami widzimy. Za chwilę opowiem, jeszcze Ania pewnie opowie o swoich motywacjach.
Bo chciałbym oczywiście pytać Państwa, pytać Panie, ale też chciałbym, żeby Państwo się zaangażowali w zastanawianie się, dla kogo taka szkoła, edukacja domowa jest, dla kogo nie za bardzo, kto może sobie na to pozwolić z różnych względów, a kto raczej nie zorganizuje takiej nauki dla własnego dziecka i niekoniecznie musi to rozważać. Kto z kolei warto, żeby pomyślał o tym? A jak to się stało, że pani Ania posłała dzieci do takiej szkoły właśnie?
U nas wyglądało to w ten sposób, że mając troje dzieci i widząc, jak bardzo są różnymi osobami, jak bardzo różne mają potrzeby edukacyjne. Na przykład nasza córka, która w tej chwili jest studentką, nie miała żadnych problemów z uczeniem się i to wszystko niezależnie od tego, w jakiej była w takiej bardzo przyjaznej szkole kameralnej, wspierającej, przeszła przez nią bardzo dobrze, swobodnie.
Czyli nie zastanawiała się Pani wówczas nad tym, czy można by znaleźć inny sposób?
Nie przyszło nam to do głowy, ponieważ nie było w ogóle takiej potrzeby. Nie widzieliśmy żadnych powodów, dla których mielibyśmy się zastanawiać, że jest nam potrzebne coś innego. Natomiast w przypadku naszych dwóch synów, w tej chwili 14-letniego Jędrka, który miał zdiagnozowaną dysleksję. To chwilę trwało. Widzieliśmy, że on sobie z trudnością radzi z wyzwaniami, które z wymaganiami, sposobem uczenia, komunikowania były w szkole. On sobie z tym nie radził i my widzieliśmy, że im dłużej to trwa, tym bardziej on gaśnie i tym bardziej jego możliwości, sposób uczenia się doprowadza do tego, że on traci wiarę w siebie, w to, że jest w stanie cokolwiek zrobić, że jest mądrym, inteligentnym chłopcem, a cały problem polegał na tym, że nie miał dostosowanych sposobów
pracy,
uczenia się
sposobu
do jego potrzeb. I wtedy zaczęłam się zastanawiać i szukać rozwiązań, w jaki sposób rozwiązań, jak mu pomóc, żeby jednak się w tym odnalazł.
I też internet, czy poczta pantoflowa?
Ja dołączyłam, przyznaję, już jakiś czas, ponieważ on miał problemy takie, no, już nie chciałabym wchodzić w jakieś takie głębokie analizy, natomiast jemu było trudno, słuchając, usłyszeć tego, co ma nauczyciel do przekazania. W związku z tym szukałam dla niego takich form komunikacji, żeby on z tej lekcji, z tej wiedzy, którą ma posiąść, był w stanie coś
wyciągnąć dla siebie. Obie panie zatem z troski o własne dzieci
oczywiście
posłały je do szkoły, no akurat to jest szkoła w chmurze, czyli zdecydowały się panie edukację domową. Jeśli państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę, 618-654-654, można się włączyć do rozmowy, czy też zadać pytanie. Natomiast powiedzmy zatem, skoro już ktoś stwierdzi, że mógłby, czy też powinien rozważyć danie swojemu dziecku takiej innej możliwości, innej formy nauczania, to co powinien zrobić? No bo z pewnością po pierwsze, to głęboko to przemyśleć, czy spróbować, czy podejść do tego, ale jeżeli już myśli, że to jest ta droga, to co go czeka z formalności, z innych rzeczy, które sobie powinien uświadamiać, co czeka jego i jego dziecko. No bo to jest oczywiste, że edukacja domowa nakłada o wiele większy obowiązek na rodziców niż wyekwipowanie dziecka i wysłanie o godzinie 8 do szkoły, prawda?
Tak, tak.
Proszę zapamiętać te pytania. Pan Paweł się włącza do rozmowy. Proszę uprzejmie założyć słuchawki. Panie Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry i dziękuję za tą fantastyczną audycję i pomysł, dlatego że no, trafia to perfekcyjnie w moje potrzeby. Od 2-3 lat wisimy właśnie rodzinnie w sytuacji, w której wynajęliśmy mieszkanie blisko szkoły. Od rana do wieczora widzę, że żona biega wokół szkoły. Przychodzą ludzie na korepetycje też wokół szkoły i w zasadzie widzę, że człowiek zaczął jakby zarabiać, kręcić się i poświęcać energię wokół tego, żeby się kręcić wokół szkoły, która jednocześnie nie wywiązuje się, mojej opinii, nawet z podstawowego obowiązku, czy wychowawczego, czy edukacyjnego.
I chciałbym od razu też pana zapytać, ale też troszeczkę ukierunkować naszą rozmowę. To nie, żeby chciał wpływać na to, co będziemy mówili, ale żebyśmy oddzielili system, sytuację danej szkoły funkcjonowania od ludzi, którzy są i którzy bardzo często dają siebie wszystko, prawda? Żeby nie zrobić takiego wrażenia, że z jednej strony są lepsi, z drugiej są gorsi. Dlatego od razu chciałbym to w ten sposób uciąć i ukierunkować. Panie Pawle, proszę uprzejmie.
Ja nie chciałem się w ten sposób też wypowiadać. Tutaj tak naprawdę syna mamy nadal prawie z czerwonym paskiem, gdyby nie jeden przedmiot, tak? Więc oczywiście są fantastyczni pedagodzy, metodycy, którzy chcą i robią to cudownie, ale no, zawsze jest w łańcuchu jedno ogniwo, które powoduje, że łańcuch przestaje się napędzać i to jest nasza sytuacja. Moje pytanie do pań, które mają olbrzymie pewnie doświadczenie w tym wszystkim, brzmi mniej więcej w ten sposób. Namawiam żonę, żebyśmy podjęli to, co panie już podjęły. Napotykam trochę oporu i pytanie brzmi mniej więcej w ten sposób. Jak często należy dziecko odwozić do szkoły na tak zwane egzaminy, czy na tak zwany sprawdzian, czy odbywa się to raz na miesiąc, czy szkoła w tym przeszkadza, czy szkoła temu kibicuje, czy to się odbywa raz na pół roku. Mówiąc po polsku, no, będą przychodzić do nas korepetytorzy, będziemy pomagać w nauczaniu, będziemy przerabiać program. Jak często szkoła, jak wygląda przebieg takich sprawdzianów, egzaminów, czy to są kolokwialne rzeczy, czy to jest komisja i tak dalej. To było moje pytanie. Za wyczerpującą odpowiedź naprawdę z góry dziękuję, bo ten temat to jest coś, co u nas praktycznie codziennie przy stole od śniadania do kolacji się toczy.
Panie Pawle, bardzo się cieszę, że jest teraz taka możliwość, że panie miały czas, zgodziły się przyjść i powiedzą o tym, jak to rzeczywiście można zorganizować. Dziękuję ślicznie, panie Pawle, proszę
dziękuję,
słuchać.
Dziękuję uprzejmie jeszcze raz. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy również. 618-654-654, więc ja już wspomniałem o tych formalnościach, bo tego też dotyczy to, o co pytał pan Paweł, jak zacząć, co potem czeka rodziców, jakie obowiązki, co czeka dziecko, w jaki sposób jest prowadzony nadzór nad tym nauczaniem w domu, nad tą edukacją. No i kwestia właśnie weryfikacji później, a więc egzaminów.
Tak, to jest bardzo, bardzo długie pytanie i na pewno mogłybyśmy o tym pewnie bardzo długo opowiadać. I możemy mówić wyłącznie o szkole, do której uczęszczają nasze dzieci, czyli właśnie do szkoły, która realizuje obowiązek edukacyjny poza szkołą dla naszych dzieci. I jest to szkoła w chmurze.
Czyli to rozróżnijmy wobec tego, bo pan wspomniał, że być może tak zorganizowałby naukę swoich dzieci, że przychodziliby nauczyciele poproszeni prywatnie do domu. Oni by przygotowywali dziecko. Co do zasady, to się nie różni, czy to jest szkoła w chmurze, czy to jest prywatnie zorganizowany nauczyciel w domu, czy różni się?
Różni się, różni. No to zdecydowanie się różni. Dlatego zdecydowaliśmy się na tę szkołę, ponieważ ona dała nam gotowe narzędzie. To narzędzie zostało zweryfikowane już przez nasze dzieci przed podjęciem decyzji, ponieważ też jest taka możliwość. Można wejść na platformę szkoły w chmurze, wejść sobie w taką zakładkę przykładowe egzaminy i nasz syn dosłownie, ja pamiętam to, ten dzień, schodził sobie z pokoju do kuchni, ja przeglądałam stronę szkoły w chmurze, mówię, słuchaj, chodź, zobacz, tutaj jest akurat egzamin taki z historii, podsumowujący 7 klasę. Jeszcze nie był jakby po całej 7 klasie. Akurat historia jest jego też konik. Łatwiej mi go było namówić, żeby zaryzykował i zupełnie z marszu przeszedł sobie ten egzamin i bez przygotowania, bez powtórek jakichkolwiek, zdał go na 83%.
Czy był to egzamin próbny?
Próbny.
To
był próbny. Taki zdany. Próbny, żeby zobaczyć, jaki ma...
Ale żeby pan Paweł dostał odpowiedź jednak jak najbardziej konkretną. Tak. Jak wyglądają egzaminy? Ile ich jest? Jak często? Kto nadzoruje? W jaki sposób są przeprowadzane? A później będziemy
rozmawiać. I tak, żeby rzeczy. Dojść do egzaminu, musiałabym powiedzieć o tym procesie nauki, ponieważ on jest ściśle powiązany z tymi egzaminami. Czyli platforma daje nam możliwość nauczenia się. To znaczy nasze dzieci nie korzystają z zewnętrznych nauczycieli. Mamy jednego, rzeczywiście jeden przedmiot jest przedmiotem w jakimś stopniu problematycznym, jest to matematyka. I właśnie korepetytor z matematyki ten temat nam tutaj załatwia i u córki, i u syna. Natomiast wszystkie pozostałe przedmioty, wszystko właściwie odbywa się, dziecko samodzielnie się uczy, ponieważ platforma daje karty pracy do każdego przedmiotu. One są dość obszerne, jest ich cała masa. Dziecko widzi, na przykład decydując się, że zaczyna uczyć się, załóżmy, historii, widzi, że jest tam 30 kart pracy. Każda karta pracy podzielona jest na sekcje. Widzi pasek postępu, czyli dokładnie widzi, na ile procent sobie poradził z daną kartą pracy. Są podane linki niżej do różnych podpowiedzi czy tekstów źródłowych, które wystarczy, że przeczyta i jest w stanie tę kartę uzupełnić.
Czyli
ta karta pracy... Karty pracy zawierają
podstawę programową.
O, i to jest bardzo ważna informacja. Bardzo ważna,
która też często jest mniejsza niż zakres wymagany w szkole, podręcznika.
Czyli tu mamy już te różnice, że te wszystkie karty pracy, ten materiał, który sobie uczeń przerabia, jak rozumiem, to stawia się na jego też naukę samodzielności.
Tak.
Tak, że on sam się kontroluje, widzi postęp, czy jeszcze powinien
motywuje
dłużej.
Się.
Motywuje tak. się. I to jest wszystko oparte o postawę programową, czyli nie ma takich rozszerzeń, czy one mogą sobie być? Są jakieś warianty, że uczeń może głębiej, może więcej?
To na etapie liceum są Aha. rozszerzenia, tak jak w przypadku właśnie później.
Czyli postawa programowa tak. jako to, co jest niezbędne i co jest weryfikowane
wymagane.
Na egzaminie.
Tak, dokładnie tak. Także dziecko ma i my jako rodzice mamy świadomość, że te treści, które przerobiło w kartach pracy, to jest to wszystko, czego systemowa szkoła też wymagałaby. Jest
dobrze.
To...
Rodzic depilnuje, zmotywuje, żeby dziecko usiadło, ściągnęło sobie te karty pracy, czy też wydrukowało, czy
nie
zrobiło... No ale być może niektóre dzieci mogą... Tak, chcieć pracować na papierze, tak?
Tak.
A więc organizacyjnie rodzic to z dzieckiem przygotuje, dopilnuje. No tak, dziecko samo się też kontroluje, ale gdzie ta weryfikacja egzaminacyjna, instytucjonalna?
I tutaj jest jakby następny etap. Po przerobieniu tych kart pracy pojawia się możliwość przeprowadzenia sobie egzaminów próbnych. Czyli też one są osadzone na platformie, w szkole, w chmurze. I dziecko losowo otrzymuje takie egzaminy.
Czyli nie wybiera sobie
nie,
czegoś,
oczywiście.
Co by mu się chciało rozwiązać.
Platforma losuje różne treści ze wszystkich kart pracy, czyli to też jest dla dziecka komfortowa taka sytuacja, w której nie jest zaskoczony pytaniem nie dotyczącym jakby tego, czego się nauczył.
Czyli pytania są oparte o wszystkie karty
tak.
pracy, które on powinien przerobić,
tak,
czyli przerobił,
dokładnie.
Zakładamy, że przerobił. Bo
tak. No, tak, musi je przerobić, żeby podejść do egzaminu, bo inaczej sobie nie poradzi. Także w momencie, w którym dziecko przystępuje, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikuje dowolną ilość razy swoją wiedzę, tam tych losowych egzaminów generuje się cała masa. W momencie, w którym dziecko widzi na przykład, tak jak nasze dzieci ustaliły sobie, że jeśli wynik egzaminu przekracza 80%, to oni już są gotowi do egzaminu. I w tym momencie na platformie wyznaczają termin egzaminu ustnego i pisemnego. I tutaj akurat w tej edukacji domowej, w której my jesteśmy, te egzaminy są przeprowadzane w formie zdalnej. Natomiast egzamin pisemny jest egzaminem znowuż wygenerowanym z systemu, losowo wygenerowany egzamin, losowe pytania z kart pracy. Także tam nie będzie żadnego zaskoczenia. Jeśli dziecko się dobrze przygotowało, ten wynik będzie wysoki. Natomiast druga część, i to się odbywa w jednym dniu, czyli dziecko ustala, że jest gotowe do historii, wybiera sobie termin, załóżmy jest to termin, nie wiem, 10 grudnia, tego samego dnia ma egzamin ustny i pisemny. Na egzamin ustny ma kilkadziesiąt zagadnień, również opartych o treści z karty pracy, natomiast jest poproszony o przygotowanie prezentacji i wypowiedzi na 3 wybrane przez siebie tematy, czyli on w tym momencie ma możliwość wybrania tego z tego przedmiotu, co go najbardziej kręci, interesuje. I przygotowując się do tego egzaminu, wiadomo, to też prezentuje najpierw przed nami. Nasze dzieci akurat lubią się pochwalić tym, co przygotowały. I później jest tak naprawdę 15-20-minutowa prezentacja, rozmowa z nauczycielem, który siedzi gdzieś po drugiej stronie monitora.
To jeszcze uściślimy, bo mówimy o egzaminie. Tak. To jest egzamin z danego przedmiotu klasyfikacyjny, tak, na semestr czy na koniec roku?
Na cały rok.
Na cały rok.
Mhm. Tak. I dziecko ma możliwość tutaj w tej szkole wybrania sobie tych tematów, które mu najbardziej leżą jakby jako pierwsze. Ustala sobie ten harmonogram pracy. Nasz syn ma ambicje, żeby liceum, pierwszą klasę zamknąć gdzieś do końca marca. Także jest to bardzo możliwe, jeśli się weźmie.
Czyli tempo pracy zależy od ucznia. Mhm. Mhm.
Dokładnie.
Jest też, co nie jest takie oczywiste dla osób uczących się, dla rodziców dzieci uczących się, ponieważ idea szkoły i idea zdawania tych egzaminów jest taka, że to jest takie też niezwykłe doświadczenie i szkoła zachęca do tego, żeby dzieci podeszły do pierwszego egzaminu jak najwcześniej, żeby doświadczyć przeżycia tego, bo nie jest tak, jak jesteśmy nauczeni w szkole naszej systemowej, tradycyjnej, że niestety, ale ta weryfikacja jest trochę szukaniem tego, czego ty nie umiesz. Znalezieniem tego, żeby przyłapać, a tu cię mam, tego nie pamiętasz, tego nie wiesz. Podkreślania na czerwono.
I mówimy o systemie, nie o danym nauczycielu, prawda?
Tak,
to nie jest podejście nauczyciela, tylko system jakby wymusza taki odbiór, także
ucznia. Tak, i tak jesteśmy nauczeni, my też w takim wyrośliśmy. I tutaj jest...
No tak, bo uczeń idąc na egzamin, czy też pisząc egzamin w szkole, wiemy to każdy z nas po sobie, często mówi, kurczę, czego ja jeszcze nie umiem, żebym nie trafił na coś, czego nie umiem, albo tego nie umiem tak dobrze.
Tak.
A tutaj podejście ma być takie, żeby...
Wspierające rozwój i to, że dziecko opowiada, nauczyciele i podczas spotkań takich konsultacyjnych i rozmów, które też odbywają się i z dziećmi, i z rodzicami, jest... Chodzi o to, żeby wesprzeć w dzieciach ich osobisty rozwój. To, żeby one poczuły, że potrafią.
Uczenia się, chęć poznawania świata,
że jest,
rozumiem,
to
tak?
Fajna rzecz.
Żeby one same chciały.
Tak.
A nie bały się, że czegoś nie będą miały.
I że ktoś z nimi o tym rozmawia w fajny sposób.
Dobrze, jeśli pan Paweł uzna, że chciałby dopytać jeszcze, to bardzo proszę. Za chwileczkę o te formalności zapytam, ale jeszcze podkreślę, że tak. Panie mają dzieci w szkole w chmurze, ale szkół jest więcej różnych, które wspomagają, wspierają edukację domową. Nie robią tego za rodziców, tylko dają jakby pewne materiały, mechanizmy do tego, żeby to dziecko mogło się w sposób przejrzysty, łatwy uczyć. Oczywiście można także zorganizować to tak, jak wspominał pan Paweł, że można samemu dziecko uczyć, to znaczy poprosić nauczycieli, zapłacić, czy też mieć w rodzinie, mieć znajomych i w ten sposób kierując się podstawą programową uczyć własne dziecko. Są też stowarzyszenia, które wspierają taką edukację, więc one też pewnie udostępniają jakieś materiały, które w takiej organizacji nauki pomagają. To wszystko jest już w dość dużej liczbie dostępne, tak?
Tak, tak, przecież w edukacji domowej jest w tej chwili ponad 30 tysięcy dzieci.
Mogłoby się wydawać, że bardzo, bardzo dużo, ale mamy przecież miliony uczniów. To,
tak,
to nie...
ale za to kilkanaście jest w szkole w chmurze. To też o czymś świadczy.
Na pewno dużym, bardzo dużym plusem i dla naszej rodziny to było bardzo ważną kwestią jest to, że szkoła w chmurze jest szkołą bezpłatną, że nasze dzieci uczą się dzięki subwencji ministerialnej i że...
Tak jak w szkole publicznej.
Tak.
Tak. Mamy subwencję, która idzie za uczniem.
Tak.
Tak samo tutaj. I to wszystko, jak rozumiem, ta platforma, ci konsultanci, korepetytorzy, przygotowane egzaminy, zestawienie testów, no, konsultacje także dla rodziców, jak rozumiem, wsparcie.
Tak, tak.
To wszystko jest w ramach tej subwencji. Tu już nie martwicie tak. o żadne finanse, tak?
Tak, zgadza się. Tam jest, akurat w naszej szkole jest bardzo dużo konsultacji. Dziecko może się zapisać, ale również rodzic też może się zapisać na takie konsultacje przedmiotowe lub konsultacje z psychologiem. Właściwie codziennie odbywają się różne warsztaty. Także...
I to jest bardzo ważny aspekt, bo przecież rodzic nie we wszystkim sobie poradzi, nie na wszystko ma czas, nie we wszystkim jest specjalistą. Także jeżeli chodzi o samą naukę w danych przedmiotach, danej wiedzy, no ale także o pewien kontakt ze światem. No, dziecko w szkole publicznej, przynajmniej teoretycznie, praktycznie też, powinno mieć psychologa szkolnego, może dojść, ma wychowawcę, z którym sobie może porozmawiać. Czyli tutaj też taka ścieżka jest.
Tak, jest taka ścieżka. Jest tego nawet znacznie więcej, mam wrażenie, niż jakby w tej naszej szkole systemowej. Tutaj ta dostępność jest dużo większa, tych nauczycieli też przy skali działania naszej szkoły jest znacznie więcej. To
I znowu,
są setki
tak jak mówimy,
osób.
To nie jest kwestia złej woli, tylko że jeżeli fizycznie w szkole nie ma psychologa.
Albo jest psycholog
albo
i 450 uczniów.
Właśnie, jest, ta dostępność jest dużo trudniejsza po prostu.
Pojawiają się więc to, co pani pokazują, takie pozytywy korzystania z edukacji domowej, ale nad czym należy pomyśleć, co być może rodzicom powinno podpowiedzieć, że niekoniecznie jest to rozwiązanie dla ich dzieci, że jeżeli zastanawiają się, to muszą pomyśleć o tym, jak to organizować, nie wiem, kto będzie z dzieckiem w domu, kto go zawiezie na ten egzamin, który musi być egzaminem gdzieś tym 8 klasy bodajże, tak? To był egzamin, który musiał być fizycznie przeprowadzony gdzieś w jakimś miejscu z nadzorem komisji. No to wszystko trzeba brać pod uwagę. Więc dla kogo to nie jest? No bo przecież to nie jest dla wszystkich.
No jest tak, ja jestem w takim miejscu, gdzie, tak jak tutaj rozmawialiśmy przed audycją, jesteśmy tutaj od półtora roku w Szkole w Chmurze i ten pierwszy moment takiego
euforii,
jakby
tak?
zakochania, zwłaszcza, że możliwość skorzystania, jakby wejścia w Szkołę w Chmurze było dla nas rzeczywiście uwolnieniem od lęku, od bardzo dużego stresu i rzeczywiście naszym dzieciom, naszym chłopcom odrosły skrzydła, mówiąc symbolicznie, i odżyli. I ja byłam w stanie po prostu trąbić o tym wszędzie i opowiadać, jakie to jest wspaniałe. I wiem, że jest, ale też w tej chwili, kiedy już to zakochanie i ta fascynacja okrzepły i kiedy w tym wszystkim już się poukładaliśmy, widzę, że to rzeczywiście nie jest tak, żeby chodzić po ulicy i wszystkich wołać, żeby tutaj przyszli, ponieważ każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia. Każde dziecko ma inne warunki, w których się wychowuje. Jedni
inne
rodzice
są
mają.
Rodziców, jeżeli chodzi o czas poświęcony
dziecku.
Są
rodzice, którzy po prostu muszą to dziecko, czy chcą, czy nie chcą, czy bardzo chcieliby z nimi spędzać czas, poświęcić więcej czasu, muszą po prostu odstawić je do szkoły, pojechać do pracy, odebrać po 17. I to nie jest ich zła wola, tylko po prostu życie.
Co też nie oznacza, że to dziecko nie nauczy się w szkole, prawda?
Tak,
bo tu
tak.
nie mówimy wykluczająco, tylko mówimy tak. otwierająco na inne możliwości.
Alternatywne, tak.
To tak jak pani Ania powiedziała, być może szczególnie dla dzieci, które mają, jak to się nazywa w szkolnictwie, specyficzne potrzeby edukacyjne.
Tak.
Jedne mają takie, że wymagają pewnego wsparcia w rozwoju, w nauce, żeby no, te minimum programowe zrobić, a inne z kolei potrzebują takiej opieki, bo mają pewne predyspozycje w różnych dziedzinach i trzeba im jeszcze troszeczkę pomóc, żeby poszły jeszcze dalej, prawda?
Są też dzieci, które pracują w różnym czasie, w różnym tempie. Jedne pracują szybko i nudzą się w momencie, kiedy nauczyciel prowadzący lekcje jeszcze ciągle musi coś tam przerobić z większością klasy, a ten człowiek już nie może wytrzymać, wysiedzieć i się wkurza. A są takie dzieci, które potrzebują pracować wolniej.
Czasu spokojniej,
tak,
bez
i zrobią to samo, tylko bez tego tempa narzuconego.
Ta szkoła na pewno jest dla dzieci, które potrzebują uczyć się blokowo. Bo jest taka możliwość, że nie uczymy się. Chodzi o to, że jeżeli chodzimy do szkoły systemowej, uczymy się wielu przedmiotów naraz. Wiedza jest weryfikowana z wielu przedmiotów naraz, często kilka kartkówek w tygodniu, 2-3 sprawdziany, a właściwie
5 różnych lekcji, tak. 6 w jednym dniu z różnych przedmiotów.
Tak, lekcje kończą się o 16.
Coś, co pani teraz mówi, jest dziwne, że pani to mówi, bo przecież taka jest szkoła.
Taka jest szkoła, tak.
A tutaj uczeń dostaje zagadnienia z tych wszystkich przedmiotów do nauczenia się, te karty pracy do wypełnienia i potem ma zdać egzamin. A kiedy on się tego nauczy, kiedy zda egzamin, rozumiem, to jest jego wybór.
Tak, jego wybór.
Dokładnie. Czyli jeżeli chce się skupić na danym przedmiocie, raz, że go to wciąga, interesuje, więc idzie dalej, szuka dalej tego, co go interesuje, no i w ten sposób jest w stanie szybciej zająć się jednym przedmiotem, ma płynność jakby działania, tak? Horyzont tak. Cały czas przed nim.
Tak.
Nie ma tych przerw. Tak, rozumiem, tak, że tak. To jest tym plusem.
To jest plusem.
Aczkolwiek nie dla każdego.
Nie dla każdego. Natomiast w sytuacji, w której są przeładowane klasy, wiemy, jak wygląda w tej chwili liczebność klas i wiemy, ile trwa jednostka lekcyjna. To musimy sobie zdać sprawę, bo ja akurat w tych oświatowych historiach troszkę siedzę. Też jestem i nauczycielem, i osobą, która jest zaangażowana w szkolenie nauczycieli.
I to jest bardzo ważna informacja, bo to nie jest tak, że pani jest wyrwana z rzeczywistości i sobie znalazła miejsce dla swojego dziecka.
Nie, to naprawdę jest, powiedziałam, bardzo przemyślana decyzja na podstawie też wielu obserwacji. Ta 45-minutowa lekcja tak naprawdę daje nauczycielowi średnio 20 minut takiej konkretnej,
rzeczywistej,
tak,
konkretnej pracy.
A teraz proszę sobie wyobrazić, jak 20 minut 30-osobową klasę w tym samym zakresie zainteresować tematem, a jeszcze wywołać jakąś dyskusję. To są sytuacje
jeszcze
dzisiaj bardzo trudne.
Weryfikować w sposób, już nie mówię, że chodzi tu o jakieś odpytywanie, tylko no, weryfikację, co trafiło do ucznia, co on zrozumiał, prawda?
Mm-hmm.
To rzeczywiście.
Nauczyciele są w bardzo trudnej sytuacji.
Trudnej, bardzo, oczywiście. To nie jest tak, że ten system wywiera taką presję. Nauczyciel musi gonić z materiałem. Nie daj Boże, jeszcze coś jemu wypadnie, jest chory. Są jakieś takie historie, są wakaty. Zresztą to też tego doświadczyliśmy w szkole systemowej, że zdarzało się, że przez 3 miesiące w naszej szkole nie było matematyka i dzieci nie miały matematyki przez 3 miesiące. Stąd za chwilę przyszedł ktoś nowy i musiał nadrabiać na zaległości i wszystko.
Czyli tutaj tego nie ma, ponieważ są przygotowane zagadnienia i zawsze jakby jest dostępne to, czego uczeń może się uczyć, sięga po to. Będę jeszcze pytał o to, czy łatwo się takiemu uczniowi zorganizować, czy go trzeba bardzo pilnować, gonić, no bo jak sobie myślimy o tym, no to wielka odpowiedzialność spada na rodzica, bo wiemy, że niektóre dzieci wychodzą do szkoły i do szkoły nie dochodzą, no, ale równie dobrze może być tak, że dziecko siada i ma się uczyć, a nie będzie się uczyło. Takie widzimy.
Trudno
zagrożenie,
jest gonić, oczywiście.
Prawda? I jeszcze zapytam, a czas biegnie niestety nieubłaganie szybko, o kontakt ze światem, ze społecznością, z koleżankami, bo to jest bardzo często podkreślany ze strony tych, którzy no, myślą nawet o tym, jako ewentualne zagrożenie, że nagle dziecko zostanie wyrwane ze środowiska. Dobrze? Te dwa tematy, ale teraz ktoś do nas dzwoni. Halo?
Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Z kim mamy przyjemność?
Tomasz z Dolnego Śląska.
Witam pana, Tomaszu.
Bardzo dziękuję za tę audycję. Jestem przelotem z Zapoznaniem. Konkret. Mam 6 dzieci, 4 już w szkole podstawowej, 1., 4., 6., 7. klasa.
W ogóle gratulujemy serdecznie.
Dzięki. Pytanie jest takie. Chcielibyśmy co najmniej 2 wrzucić w system edukacji domowej, a nawet 3, bo widzimy, że szkoła równa, czyli wszystkich do jednego poziomu. Pytanie takie techniczne do pani. Czy ogarniemy ich, bo żona jest w domu, stara się pomagać im, czy ogarniemy co najmniej 3, będąc w systemie edukacji domowej, czasowo równolegle, bo będziemy mieć 3 dzieci w tym samym czasie
Dzieci są w domu po prostu i uczyliby się w domu, odbierali tę edukację domową.
Powiem tak, to
bardzo konkretne pytanie. Świetne są takie pytania. Dziękujemy
to bardzo. To zależy, jaką szkołę państwo.
Do usłyszenia.
To zależy, jaką szkołę państwo wybierzecie, ponieważ tak jak tu wspomnieliśmy, tych szkół przyjaznych edukacji domowej jest bardzo wiele w Polsce. One są i lokalnie zorganizowane. I wtedy często ten rodzic ma na głowie pilnowanie tego, żeby dziecko sięgnęło do książki, samo się nauczyło, nie jest w stanie zweryfikować tej wiedzy. Natomiast tu akurat ta szkoła, jest ich więcej, też powiem, tu nie chodzi o to, żeby chwalić konkretną szkołę w chmurze, ale też szkoły,
systemie, który
daje pewną platformę.
W chmurze to znaczy, szkoła nazywa się w chmurze.
Tak. Czyli jeśli zdecydujecie się państwo na
szkołę,
tak, tego typu, to będziecie widzieli właściwie codziennie ten postęp, czyli będziecie widzieli pasek postępu dziecka i widzicie, czy ono się uczy, czy nie. A tak
czyli
naprawdę
będzie kontrola.
Tak. Jedno, co chciałam powiedzieć. W szkole systemowej trudno jest tak samo dziecko po godzinach, po 17 zmobilizować do nauki. Czy my jesteśmy w stanie zweryfikować, czy on siedzi przy książkach, a nie przy komputerze.
Teoretycznie to zdaje się, że nawet z różnych dokumentów przyjmowanych przez różne gremia świata wynika, jeżeli chodzi o dziecko, jego edukację, jego prawa i możliwości, że tak naprawdę szkoła powinna być miejscem nauki, jeżeli to jest kilka godzin dziennie w szkole, a do domu powinien przychodzić już zająć się swoimi rzeczami innymi. A ponieważ ta szkoła może tyle, ile może, to dziecko uczy się potem dodatkowo w domu. A jak rozumiem, szkoła tego typu w edukacji domowej, jak szkoła w chmurze, no to jest czas nauki, a ten dalszy czas to jest czas na inne przyjemności, tak?
No, to, co Agnieszka przed chwilką powiedziała, że to bardzo zależy, jak to się uda ogarnąć, bo my też, mając zresztą, Agnieszka podobnie, mając dwoje dzieci, które są absolutnie różne, jedną osobę motywuje się, trzeba po prostu szukać, podążać za potrzebami tego dziecka, bo jedno dziecko potrzebuje, żeby posadzić je przed kartą pracy i powiedzieć teraz robisz to i to.
A drugie sobie samo
znajdzie, ale trzeba być na to uważnym, bo czasami jest, tak było w naszym przypadku, że na początku, bo to byliśmy wszyscy wystrzeleni, że tak powiem, w kosmos, bo to była tak nowa sytuacja,
inną rzeczywistość,
której my musieliśmy się nauczyć, to się nazywa...
Dlatego bardzo cenne jest to, że pani mogą teraz swoje doświadczenia przekazać. Ja jeszcze wrócę do pytania pana Tomasza. Czy pan Tomasz jest jeszcze na linii? To ja wrócę do pytania pana Tomasza o to, czy uda się państwu, rodzinie pana Tomasza, tych troje dzieci w edukacji domowej mieć. Jak rozumiem, odpowiedź jest taka, jeżeli to będzie szkoła tego typu, działająca w takim systemie, to jeżeli ktoś jest w domu, to tak.
Tak, jak najbardziej. To też nawet jeśli ktoś nie jest w domu, bo można po pracy też sprawdzić, co się wydarzyło.
To zależy, na ile nasze dzieci są samodzielne, na ile zaufamy, że mogą zostać.
Czy
jest ktoś, kto się nimi zaopiekuje, a nie my. Dobrze. Halo, kto do nas dzwoni?
Witam, dzień dobry, Arkadiusz.
Pan Arkadiusz i kto na drugiej linii?
Michał.
Panie Michale, dobrze. Pan Arek pierwszy, pan Michał po nim.
Witam bardzo serdecznie, witam pana redaktora, witam panie.
Witamy pana.
Wielki szacunek za to, co tutaj państwo tworzycie. I tak na pierwsze takie moje, co mi przychodzi do głowy, to jest rewelacyjny sposób nauki dla, to co już państwo mówiliście, dla dzieciaków z dysfunkcjami różnymi.
Lub z wyjątkowymi uzdolnieniami z kolei, prawda? Czyli jakieś dodatkowe potrzeby mają.
Ale tak tutaj patrzę, tak... Na te dzieciaki z dysfunkcjami, gdzie się słyszy bardzo często, że tam nie pasują do klasy, że są jakieś problematyczne, etc. Jest to fajna rzecz, uważam. I też tutaj też, jeżeli ktoś ma taki komfort, jak tutaj poprzednik wspomniał, że żona jest w domu.
Pan Tomasz z Dolnego Śląska.
Tak, coś pięknego to jest. Po prostu tutaj... Małżonka szanowna będzie mogła też nadzorować pracę tych dzieci, tak jak pani wspomniały.
Będzie mogła, że tak powiem, te więzi zacieśniać coraz bardziej.
A dwa też właśnie to, co państwo mówicie, że dzieciaki w szkołach, jeżeli rodzice pracują, to one w szkołach spędzają dobrą dniówkę. O wiele więcej czasu.
A potem nadgodziny jeszcze robią w domu, tak?
Do późnych godzin wieczornych.
Czy dojeżdżając do domu, stojąc w korkach i takie inne tam życiowe nasze przygody.
Dobrze, panie Arku.
Coś fantastycznego. Trzymam kciuki, żeby to jak najbardziej wypaliło.
Dziękuję za ten telefon. Panie Michale, proszę uprzejmie.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Ja mam takie pytanie właśnie, jeżeli chodzi o te dzieci, które spędzają czas. Myślę, że nie mam nic przeciwko nauce właśnie w domu, lecz jak to wychodzi wtedy społecznie?
Socjalizacja, tak, uspołecznianie. O to właśnie tak, zapowiadałem, że będę pytał. Świetnie, że pan też ma to na uwadze. No to pytajmy.
Tak.
Czego się pan obawia? O, przede wszystkim, króciutko.
Króciutko, że te dzieci będą takie jeszcze wycofane.
Wycofane.
Wycofane, dokładnie. Tak,
czyli będą miały trudność w nawiązywaniu kontaktów.
Dokładnie tak, o to mi chodzi.
Panie Michale, proszę zatem, przepytujemy panie.
To
pani...
ja może zacznę.
Agnieszka.
Sytuacja wygląda tak, że znowuż każda szkoła przyjazna edukacji domowej zrzesza rodziców. I to nie tylko nasza szkoła, ale każda zrzesza rodziców. Rodzice się grupują lokalnie, spotykają. Dzieci mają te kontakty, powiedziałabym, nawet ciekawsze, lepsze, bo w pewnym sensie wybrane. I dzieci spędzają czas z tymi, z którymi chcą ten czas spędzać.
Trzeba im zorganizować te spotkania?
Rodzice się organizują. Potrafią? Powiem szczerze, że nam jako rodzicom, którzy decydują się już na taką ścieżkę, jest bardzo na rękę i my się w ten sposób poznałyśmy. Byłyśmy przed przystąpieniem do szkoły w chmurze tak naprawdę wielkie spotkanie kilku rodzin z osobą, która nas w ten system wprowadziła.
I teraz, ponieważ jesteśmy w eterze, a nie w chmurze, została nam niespełna minuta.
Tak, są akurat jeśli chodzi o chmurę, mogę powiedzieć, że mamy bardzo dużo wyjazdów integracyjnych. Nasz syn dokładnie tydzień temu sam z inicjatywy grupy dzieciaków, z którymi był na tym wyjeździe integracyjnym, wyjechał, spotkał się z dzieciakami
pani
w Poznaniu.
Agnieszka, pani Aniu, czy to jest tak, że dzieciaki siedząc w domu w tej edukacji domowej chętnie szukają możliwości właśnie wyjścia do rówieśników i organizują sobie takie wyjścia?
Właśnie tak jest, ponieważ wreszcie mają na to czas.
Dziękuję ślicznie. Musimy kończyć. Państwa zapraszam do rozważań na ten temat. Można zerknąć na www.radio.poznan.fm. W sieci dużo informacji na temat edukacji domowej. Warto zajrzeć. Tomasz Jędraszczak, dziękuję. Kłaniam się. A dziękuję także naszym gościom. Pani Agnieszka Cieplik, pani Anna Winiarska.
Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.